Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a dziś razem ze mną w studiu jest Tomasz Drabik, psychoterapeuta z poradni zdrowia psychicznego w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tylko w 2018 roku samobójstwo popełniło niemal 100 nastolatków. To tak jakby w ciągu roku zniknęły 4 25-osobowe klasy szkolne. Z kolei według danych Eurostatu jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw wśród młodych ludzi do 19 roku życia. Takie dane mogą zaniepokoić niejednego rodzica, a jak specjalista je interpretuje?
No nas też bardzo mocno niepokoją, bo jest to rzeczywiście zjawisko pogłębiające się. Szczególnie, że wiek dzieci popełniających samobójstwo idzie w dół, czyli notujemy coraz młodsze dzieci targające się na własne życie, czego jeszcze kilka lat temu w ogóle nie braliśmy pod uwagę.
Przygotowując się do wywiadu, widziałem, że już w 2014 roku brał pan udział w prelekcji w Stargardzie dotyczącej zdrowia psychicznego nastolatków i już wtedy ostrzegali państwo przed tym, że ten współczynnik samobójstw wśród najmłodszych wzrasta. Czy mógłby pan podać przyczyny, dlaczego ten współczynnik samobójstw w Polsce jest taki wysoki?
Tak, no myślę, że przyczyn jest bardzo, bardzo wiele. Jest to bardzo złożona sytuacja społeczna i emocjonalna współczesnej młodzieży i współczesnych dzieci. Przede wszystkim w pierwszej kolejności wydaje mi się, że rozluźnienie pewnych więzi emocjonalnych w rodzinie następuje bardzo duże. Nasz region zresztą jest takim regionem, w którym od jakichś 15 lat emigracja zarobkowa na zachód jest bardzo duża. Tu rzeczywiście jest tak, że wiele rodzin żyje na zasadzie, w cudzysłowie, rodzin marynarskich. To nie zostaje bez śladu w dzieciach, bo dzieci niezależnie, czy mają lat 5, 10 czy 15, tak samo tęsknią za rodzicem, którego nie ma przez pół roku w domu. Drugi rodzic nie jest w stanie zastąpić tego, którego nie ma. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, którą bardzo często obserwuję, to wśród starszej młodzieży, takiej koniec szkoły podstawowej, nieradzenie sobie z wymogami szkolnymi. Wielu z tych dzieciaków po prostu nie jest w stanie podołać temu, co nakłada obowiązków, które nakłada na nich szkoła i po prostu sobie nie radzi. Kolejnym zjawiskiem bardzo często występującym no jest taki, ja bym to nazwał, brak emocjonalnego zaangażowania rodziców w wychowanie dzieci.
Co to oznacza, gdyby mógł pan wyjaśnić?
To znaczy rodzice w okolicy, między szczególnie tych, których obserwuję między 30 a 40 rokiem życia, bardzo często są mocno skupieni na sobie i zajęci sobą, realizacją swoich jakby potrzeb, natomiast jakby te potrzeby dzieci im troszeczkę umyka im ta bliskość, więź z dziećmi. To się w różny sposób objawia i dotyczy bardzo różnych sfer społecznych i ekonomicznych, bo z jednej strony są to rodzice dobrze wykształceni i dobrze sytuowani ekonomicznie, tacy, którzy na przykład nieustająco studiują albo nieustająco się doszkalają, to jest oczywiście często kosztem rodziny. Z jednej strony to jest wymóg, prawda, współczesnego funkcjonowania na rynku pracy, ale z drugiej strony nie zapominajmy, że to jest kosztem rodziny. Z drugiej strony, znowu w innej sferze ekonomicznej, bardzo częstym zjawiskiem, które jest dla nas bardzo niepokojące, a które się rozszerza, jest tak zwane, no, weekendowe imprezowanie czy weekendowe picie, tak? Bardzo wielu rodziców po intensywnej pracy tygodniowej uważa, że weekend należy się na to, żeby się rozluźnić. No niestety cierpią na tym dzieci w różny sposób.
To pomóżmy rodzicom. Jak rozpoznać u swojego dziecka objawy depresji? Czy da się w ogóle?
No pewnie się da, natomiast jest to dosyć złożona znowu sprawa, dlatego że cała psychopatologia dzieci i młodzieży jest zupełnie inną psychopatologią niż psychopatologia dorosłych. To znaczy to, co u osoby dorosłej na przykład postrzegamy jako zaburzenie psychiczne, u dziecka często bywa normą rozwojową. Tak? I dlatego jest tu pewien kłopot diagnostyczny. Natomiast owszem, są jak gdyby takie podstawowe wskaźniki, które możemy zaobserwować. Na przykład wycofywanie się z aktywności życiowych różnych, które dziecko do tej pory miało i lubiło.
Czyli na przykład nie chce wychodzić, spotkać się ze znajomymi?
Na przykład nie chce się spotkać ze znajomymi, nie chce wstać rano do szkoły. To czasami bywają tygodnie, że dziecko nie jest w stanie wyjść do szkoły.
Bo jedną z objawów depresji jest senność.
Bywa tak. Natomiast akurat w przypadku młodych ludzi to jest rzadziej. Częściej zapominamy o tym, że depresja wśród młodych ludzi objawia się wręcz w drugą stronę, czyli nadaktywnością. To właśnie ci młodzi ludzie, którzy wagarują, ci młodzi ludzie, którzy wchodzą w konflikt z prawem, ci młodzi ludzie, którzy piją alkohol często nawet od 12-13 roku życia, ci młodzi ludzie, którzy biorą narkotyki, to są dzieci w depresji.
Czyli odpowiedzią na pytanie, co rodzic musi zrobić, właściwie jest spędzać czas z dziećmi.
No być uważnym przede wszystkim i dobrym obserwatorem i tak jak pan mówi, no spędzać czas z dziećmi, bo wtedy jakby jesteśmy w stanie być blisko nich. Oni jakby właśnie wpadają w takie stany przede wszystkim dlatego, że czują się samotni.
A czy nauczyciele mogą pomóc rodzicom w rozpoznaniu wstępnych objawów depresji u dziecka?
Tak, mogą, bo to dziecko, nie zapominajmy, w różnych środowiskach, w różnych miejscach też różnie funkcjonuje. Inne zachowania obserwują nauczyciele w klasie, w szkole, a inne rodzice w domu, bo w grupie rówieśniczej dziecko inaczej funkcjonuje niż kiedy jest samo w domu. I pewne symptomy, które tam się pojawiają, też mogą świadczyć o właśnie takich zachowaniach depresyjnych. Często, tak jak obserwujemy, są to dzieci, które są gdzieś tak na boku klasy, nie angażują się w pewne rzeczy, które się dzieją w ogóle, unikają relacji rówieśniczych, są wycofane.
Często rodzice pytają dzieci, co tam w szkole, a dziecko odpowiada, jak zwykle. Ale skąd rodzic ma wiedzieć, że to jak zwykle jest już tym początkiem depresji, tym objawem, który powinien zwrócić naszą uwagę na dziecko?
No przede wszystkim pytanie, co tam w szkole, jest pytaniem na odczep, brzydko powiem. To jest takie pytanie, które zadaje rodzic, który czuje powinność, że powinien zająć się dzieckiem, ale wcale nie chce się nim zająć. Ponieważ rodzic, który jakby ma kontakt z dzieckiem i jakąkolwiek więź emocjonalną, wie dobrze, że na takie pytanie, zresztą każdy z nas, tu siedzących również, wiemy dobrze, jaka jest odpowiedź na takie pytanie, no bo każde dziecko odpowie dokładnie to samo. Albo powie dobrze, albo tam jakoś, czy coś w tym rodzaju. Też robi to na odczepnego, że tak powiem, nie angażując się w rozmowę. My powinniśmy zapytać, nie wiem, coś fajnego dziś zdarzyło się w szkole, albo coś się nauczyłaś fajnego. To pytanie zadać w taki sposób, żeby dziecko wiedziało, że my rzeczywiście jesteśmy zainteresowani tym, z czym ono przyszło ze szkoły. Czasami to wejście dziecka do domu ze szkoły też nie jest dobrym momentem na to pytanie. Dlaczego? No bo ono, że tak powiem, jest już, wyszło ze szkoły i myślami jest w domu i chce odpocząć, a my znowu wpychamy myślami je do szkoły, więc no nie dziwmy się, że czasami jest złe po prostu. Lepiej jest często, nie wiem, przy kolacji albo, nie wiem, wieczorem, kiedy kładziemy się spać, sobie usiąść i porozmawiać na temat, co się działo w szkole, bo to jest jakby już bardziej komfortowa sytuacja dla dziecka. Ono już przetrawiło pewne rzeczy, które się zadziały i może spokojnie o tym opowiadać.
A jak w erze nowoczesnych technologii, smartfonów, komputerów i komunikacji, która nie jest widoczna wizualnie, możemy dowiedzieć się o tym, że nasza pociecha jest samotna, bo przecież każdy z nas grzebie w telefonie, sprawdza, coś tam przełącza i my nie wiemy, czy to jest rozmowa z kimś na komunikatorze, czy człowiek po prostu przegląda internet, bo się nudzi.
Mm-hmm. No tu też jest to dosyć złożona sprawa, tak jak pan mówi, ponieważ często bywa tak, że łatwiej jest niektórym nieśmiałym młodym ludziom nawiązywać kontakty przez internet. I to, że oni mają troszeczkę mniejsze kontakty, te realne, to nie znaczy wcale, że są wyizolowani, bo nie zapominajmy, że te kontakty internetowe, one też są ważne i tam często oni od swoich rówieśników dostają wsparcie. Natomiast, no tak jak pan mówi, to jest czasami trudne do zauważenia przez rodziców, no bo my też nie możemy wychodzić z takiego założenia, że jakby powinniśmy kontrolować wszystkie sfery życiowe swoich dzieci, bo każde dziecko, niezależnie od wieku, ma też prawo do pewnej intymności, tak? I my nie możemy wsadzać nosa w każde sprawy, więc tutaj wracam do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że ten kontakt emocjonalny i pewna codzienna bliskość z dzieckiem na pewno da nam taką możliwość, że to dziecko, jak będzie chciało się z nami podzielić, to się podzieli.
To teraz pomówmy chwilę już o tych dzieciach i nastolatkach, u których zdiagnozowano depresję. Jak rodzic ma z nimi rozmawiać? Jak się komunikować? Co może zrobić, żeby poprawić swoje relacje, poprawić stan zdrowia tego dziecka?
No, podstawowym błędem, może zacznę od tej strony, jest to, że rodzice często mówią, weź się w garść i tak, no ja w twoim wieku i tak dalej, i tak dalej. No to są największe błędy, bo to dziecko jakby czuje wtedy zupełne zaprzeczenie tego, co ono przeżywa. I autentycznie czasami nie jest w stanie się wziąć w garść i pójść do szkoły i realizować to, co normalne dzieci realizują. Więc my musimy tutaj też być uważni. I dzieci, które trafiają do nas, tak jak mówię, mają różne spektrum tych objawów. Niektóre rzeczywiście się wycofują, niektóre się zamykają w pokoju i nie chcą z niego wychodzić, a drugie wręcz przeciwnie, właśnie są nadaktywne i mieszają się w różne kłopoty, z których też potem ciężko wyjść.
To na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze poprosić, żeby pan powiedział naszym słuchaczom, gdzie mogą się zwrócić, jeśli mają podejrzenie, że ich dziecko może mieć depresję.
No, myślę, że najczęściej, bardzo często pierwszym takim elementem, pierwszym takim kontaktem są pedagodzy szkolni. Oni odgrywają tu bardzo ważną rolę i właściwie w wielu szkołach spotykam pedagogów, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje, którzy są wyczuleni na takie sytuacje. I często oni właśnie wyławiają pierwsze przypadki, gdzieś tam obserwują właśnie dzieci, które mają kłopoty. W wielu szkołach działają, są zatrudnieni również psycholodzy. To jest jakby kolejny, no bo ta szkoła jednak jest najczęstszym miejscem pobytu dziecka i tam jakby najszybciej trafia dziecko pod jakąkolwiek opiekę. Jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna też w Stargardzie i w wielu większych miastach. Natomiast no, z takich poradni psychiatrycznych, właśnie nasza poradnia na ulicy Gdańskiej w Stargardzie, która ma zarówno psychiatrę dziecięcego, jak i psychoterapeutów, jak i psychologów, którzy zajmują się jakby kompleksowo opieką nad dziećmi. Mamy również w Szczecinie oddział, jedyny w naszym województwie oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży przy szpitalu w Zdrojach na ulicy Mącznej. Tam też działa poradnia psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. No i trzecim takim ośrodkiem, który też realizuje, mówię oczywiście o takich usługach niepłatnych, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii w Szczecinie, który też ma psychiatrów dziecięcych i terapeutów, którzy takie usługi świadczą.
I na tym musimy kończyć. Moim gościem był Tomasz Drabik, psychoterapeuta z poradni zdrowia psychicznego w Stargardzie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.